Dzień dobry, my też witamy. Jacek Czaputowicz, szef polskiej dyplomacji, jest naszym gościem. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry, panie redaktorze.
Czy Donald Tusk w Radzie Europejskiej jest reprezentantem Niemiec?
No, powiedziałem tak w wywiadzie, mając na myśli, że jest nieformalnym reprezentantem Niemiec. No, nie jest reprezentantem Polski w tym sensie, że Polska miała swojego kandydata, Jacka Sariusza Wolskiego. Decyzja została podjęta inna przez przywódców państw, uznajemy to. Donald Tusk został wybrany w sposób legalny, natomiast no, na pewno nie jest reprezentantem Polski.
To czyim?
No właśnie, to jest dobre pytanie. Znamy wynik głosowania. Wiemy, że pani kanclerz Angela Merkel była w Warszawie, rozmawiała z prezesem Kaczyńskim o poparciu dla Donalda Tuska. Tego poparcia nie uzyskała, prowadziła inne działania. No i myślę, że to był ten główny czynnik, który zadecydował o wyborze Donalda Tuska wbrew stanowisku Polski, bo to jest dla nas istotne. Natomiast ja myślę, że ta cała kwestia powinna być wyjaśniona przez samego Donalda Tuska. Warto go zapytać, by dziennikarze zapytali, czyim reprezentantem on jest, jak doszło do tego wyboru, jakie były drogi dochodzenia do tej jego decyzji, żeby zgodzić się na kandydowanie wbrew kandydatowi naszego kraju.
Po co dziś, panie ministrze, to wszystko pytać? Ma przed sobą Donald Tusk no, nieco ponad pół roku kadencji. Czy robienie tego typu awantury teraz ma jakiś sens?
Ja tutaj nie jestem zwolennikiem robienia awantury. Ja po prostu przypominam pewne fakty. Natomiast widzę duże zainteresowanie w tym pana redaktora. Pan redaktor mnie pyta,
mam czy przed przedstawicielem. Mam przed sobą właśnie ten pana słynny wywiad, który Grzegorz Schetyna skomentował wczoraj tak, że tym wywiadem Jacek Czaputowicz skompromitował i siebie, i politykę zagraniczną PiS-u.
No, pan Grzegorz Schetyna jest przywódcą opozycji, jest w procesie wyborczym, używa ostrych słów. Wynika z tego, że ten fakt wyboru Donalda Tuska i te okoliczności za nim stojące są oceniane przez pana przewodniczącego Schetyna jako obciążające. No, ja myślę, że to jest pytanie do pana Donalda Tuska, do Rady Europejskiej, jak do tego doszło. Ja nie chcę tutaj prowadzić tej dyskusji. Ja po prostu odpowiedziałem na pytania dziennikarzy, który mnie zadał dotyczące właśnie tej kwestii. A najważniejszą z tego jest to, co powiedziałem Wolfgangowi Schäuble, bo to przecież on mnie sam o to zapytał, że my nie kwestionujemy legalności wyboru Donalda Tuska i proszę tego Polsce nie zarzucać. Premier zawsze uczestniczy w spotkaniach Rady, które prowadzi Donald Tusk. Tak? Tylko no, nie możemy się też zgodzić na uznanie czegoś, co jest sprzeczne z rzeczywistością, że on był zgłoszony przez Polskę, albo my go popieraliśmy, albo te kwestie, o których tutaj mówię, one powinny być jasno postawione.
A jak pan ocenia dzisiaj jego rolę, jego pracę, jego wypełnianie funkcji?
No nie chciałbym oceniać personalnych aspektów, natomiast ja uważam w ogóle, że cała instytucje europejskie, w tym przewodniczący Donald Tusk, ale i Komisja Europejska, no niezbyt dobrze spełniają swoje funkcje. Świadczy o tym decyzja Brytyjczyków o opuszczeniu Unii Europejskiej i to jest jakby pewne obciążenie dla tych elit, bo jednak Unia Europejska jest w kryzysie. Są państwa, które w ogóle chcą wystąpić. No właśnie mamy teraz, że tak powiem kolokwialnie, na tapecie problem Brexitu. No to jest jednak obciążenie, ale jeszcze raz, nie osoby prywatnej Donalda Tuska, tylko tego, że on tutaj odgrywa ważną rolę w Brexicie. Zobaczymy, jak się zakończy. Więc moja ocena jest krytyczna instytucji europejskich, w związku z tym przywódców, z racji funkcji sprawowanych przez nie, a nie osób.
Czy to nie jest tak, że PiS troszkę się boi Donalda Tuska, że wróci do Polski, wróci do polityki krajowej stąd teraz tego typu słowa jak te pana?
No ja w ogóle tego nie postrzegam w tych kategoriach. Proszę państwa, przecież wówczas Rada Europejska podjęła decyzję, że przed kolejnymi wyborami ustali zasady wyboru przywódców. No i to trzeba zrobić. A to był powód, dla którego te decyzje zostały podjęte. Tutaj raczej chodzi o pewną przejrzystość Unii Europejskiej. My mamy pewną wizję Unii Europejskiej. Chcemy, żeby ona była sprawiedliwa, żeby nie było podwójnych standardów, żeby wszystkie państwa były tak samo traktowane. No też panu przewodniczącemu Schäuble postawiłem pytanie, jak pan by się czuł, gdybyśmy my wskazali, kto ma Niemcy reprezentować w Radzie. Prawda? Ja tutaj podaję pewną wizję Unii Europejskiej. Patrzę na to z tej perspektywy. To zapewne ma przełożenie na politykę krajową, ale widzę z tego, że to może być traktowane jako pewna wstydliwa okoliczność. Obciążenie, że to Niemcy wylansowały, poparły Donalda Tuska, no to by też świadczyło o pewnej polskiej scenie politycznej. Mi się wydaje, że pan przewodniczący Donald Tusk no, w ogóle nie będzie zaprzeczał. On to traktuje chyba jako oczywiste. Nie wiem, dlaczego dziennikarze tutaj robią z tej wypowiedzi jakiś spór polityczny.
Sama gazeta, do której pan udzielił wywiadu, ten tytuł taki dała na pierwszej stronie gazety. Przejdźmy troszkę dalej, czyli za ocean. Pan był w Brazylii, 2 dni temu pan wrócił do kraju. Spotkał się pan tam z Mike'iem Pompeo. Pewnie rozmawialiście o Fort Trump w Polsce?
Raczej pan użył sformułowania dziennikarskiego, które określa obecność amerykańską, zwiększoną obecność amerykańskich wojsk w Polsce. To prawda, natomiast tutaj chodzi, bo ja tutaj też widzę pewien aspekt taki psychologiczny. Tu chodzi generalnie o obecność amerykańską w Polsce, niezależnie od tego, kto jest prezydentem, i dlatego to wiązanie nie zawsze może być korzystne.
No to powiedzmy po prostu stała obecność wojsk amerykańskich.
Jest to przedmiotem obrad i negocjacji i bardzo intensywnych dyskusji, ale między MON-em a Departamentem Obrony Amerykańskim. Natomiast z Mike'em Pompeo rozmawialiśmy na tematy współpracy raczej międzynarodowej i rzeczywiście jest tutaj możliwość współpracy międzynarodowej ze Stanami Zjednoczonymi w szerokim zakresie. Będziemy na ten temat mieć także z tego i kontynuować te działania, także z tego tytułu, że Polska jest członkiem Rady Bezpieczeństwa ONZ i mamy tutaj pewne globalne spojrzenie i pewne kwestie, zwłaszcza dotyczące Bliskiego Wschodu, będziemy wspólnie rozmawiać.
Rozmawiając z takimi ważnymi politykami jak właśnie Mike Pompeo, wyczuwa pan taką sympatię Amerykanów do tego projektu?
Wyczuwam zrozumienie i wyczuwam też jakby, bo to jest najważniejsze, w myśli amerykańskiej problem bezpieczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej i agresywnego zachowania Rosji jest poważnym problemem i to jest wezwanie dla samych Stanów Zjednoczonych. Więc musimy dążyć do tego, żeby właśnie kwestie NATO, kwestie bezpieczeństwa państw bałtyckich, Polski i Rumunii były na porządku dziennym Stanów Zjednoczonych i ta zwiększona obecność amerykańska temu ma służyć.
Czy tego zrozumienia, tej sympatii Amerykanów nie zaburzy w jakiś sposób ostatnia nominacja, mam na myśli wiceministra Adama Andruszkiewicza? I nie chodzi mi wcale to teraz o taką opozycyjną część naszej sceny politycznej, która chce, żeby ABW go sprawdziła, ale mówię o takiej organizacji międzynarodowej, która dała całą listę polityków z Polski, którzy mogą być pod wpływem rosyjskich służb specjalnych. No to może być czynnik, który może gdzieś tam w jakiś sposób zakłócić nasze relacje, jak pan myśli, z Amerykanami.
Nie znam spraw, o których pan mówi, a myślę, że tutaj mamy do czynienia z dominacją na stanowisko wiceministra, posła, który zdobył pewne poparcie i nie będzie ingerencji ze strony innych państw w proces wewnętrzny Polski. Nie ma tego zagrożenia, myślę.
Nie obawia się pan, bo cała lista wczoraj była taka w internecie różnych innych organizacji, które się boją tej nominacji, między innymi Forum Żydów.
Proszę pana, myślę, że można komentować różne gesty, natomiast Polska tutaj jest państwem suwerennym. Sama w wyniku procesu wyborczego wybiera swoje władze i te władze reprezentują społeczeństwo i rząd ma prawo decydowania o tym, kto będzie zasiadał na stanowiskach też związanych z rządem, czyli wiceministrów.
Chciałem zapytać o chore państwo, chorego członka Europy, ale chyba nie zdążę w tej części rozmowy, pewnie zrobimy to w internecie, ale zapytam o premiera, bo premier zachorował, to coś poważnego?
Nie, myślę, że nic poważnego. Premier bardzo intensywnie pracuje, cały czas zarządza państwem, nawet jeżeli jest chory, albo jeżeli są to godziny po urzędowaniu formalnym. Także tutaj nic poważnego się nie dzieje.
Przeziębienie, grypa?
Warto zapytać.
Dyplomatyczne milczenie. Pytam o to, bo sam jestem ciekawy, jak to jest w rządzie. Czy jak premier choruje, to ministrowie na przykład dzwonią i życzą zdrowia? Albo pytają, jak ze zdrowiem?
Otrzymałem informację wczoraj rano, że premier nie poleci do Bośni, natomiast będzie tam minister obrony Mariusz Błaszczak. I to jest właściwe działanie.
Wszystkim i politykom, i słuchaczom przede wszystkim życzymy zdrowia, bo pogoda za oknem nieciekawa. Jacek Czaputowicz, nasza rozmowa, szef polskiego MSZ-u, nasza rozmowa w interia.pl i rmf24.pl. Do zobaczenia, do usłyszenia.
Dziękuję, do usłyszenia.
Panie ministrze, chory członek Europy, tak pan się wyraził jakiś czas temu o Francji. Nie żałuje pan tych słów?
Nie, myślę, że one oddają stan państwa francuskiego. Oczywiście jest to dziennikarskie określenie, w dyskusji też w programie telewizyjnym użyte. Ono oddaje stan, to znaczy trudność reformy państwa. Prezydent Emmanuel Macron podjął działania zmierzające do reformy. Ta choroba polega na tym, że Francuzi wydają więcej niż zarabiają. Pod wpływem protestów wycofał się z części tych reform i znowu deficyt budżetowy będzie na tyle wysoki, że może możemy go określić jako te działania jako sprzeczne z prawem Unii Europejskiej. To niepokoi.
Czyli chodziło panu bardziej nie o to, co się dzieje na ulicach, tylko o te sprawy ekonomiczno-polityczne, tak?
Tak, o to mi chodziło. Bo natomiast to, co się działo na ulicach, to było jakby pewne źródłem tego, że prezydent Macron podał taką decyzję po to, żeby no właśnie uśmierzyć te protesty, zaryzykował i podjął decyzje, które łamią prawo europejskie. I to jest niepokojące, bo przecież te decyzje dotyczące deficytu budżetowego zostały ustanowione z myślą, że przekraczanie ich jest szkodliwe dla całej Unii Europejskiej, także dla Polski, więc to będzie miało wpływ negatywny na funkcjonowanie Unii Europejskiej. Dlatego moja wypowiedź tutaj dotyczyła tego. Oczywiście pan redaktor ma rację, że ona była w odpowiednim momencie wypowiedziana wtedy, kiedy był zaraz kilka godzin po tym, jak otrzymałem informację o śmierci Polaka, który zginął w zamachu terrorystycznym, o tych protestach, że ona nabrała pewnego kontekstu i dzięki temu rezonowała, była słyszalna także we Francji. To może i pewien plus. Natomiast wyjaśniam to tej stronie francuskiej, że bynajmniej nie krytykujemy albo nie ingerujemy w wewnętrzne kwestie, o ile one są zgodne z prawem Unii Europejskiej, a w tym wypadku to, o czym powiedziałem, to jest łamanie prawa.
Mówimy o deficycie budżetowym, czy tak. O ulicach.
Mówimy o deficycie budżetowym.
Panie ministrze, co może się wydarzyć dalej z Francją? Bo dzisiaj przed nami kolejny dzień protestów, kolejna sobota, ósmy weekend z rzędu. To naprawdę poważna sytuacja. Zresztą wiele osób zapowiada, że te protesty będą znów przybierały na sile. Co może się wydarzyć w ciągu najbliższych tygodni czy miesięcy?
Trudno prorokować. No na pewno w interesie Polski, całej Unii Europejskiej jest zakończenie tych protestów, wzmocnienie władzy i prowadzenie dalej efektywnych rządów. Potrzebuje Unia Europejska zdrowego państwa francuskiego jako jednego z liderów integracji europejskiej. Tutaj na pewno będziemy i życzymy dobrze prezydentowi Emmanuelowi Macronowi, rządowi Francji. Chcielibyśmy, żeby właśnie zakończyć te procesy. No ale trudno nam z drugiej strony ingerować wewnętrzne procesy.
Pan mówi, życzymy dobrze Macronowi, ale 75% Francuzów nie życzy już sobie Macrona jako prezydenta. To może nie trzeba mu życzyć wszystkiego dobrego,
no,
tylko
raczej
dla
mi się wydaje,
Europy lepiej, żeby odszedł.
My raczej ciągle reprezentujemy i tak jest. Mimo, że Francuzi nawet się domagają ustąpienia, to jednak uznają prezydenta Macrona jako przedstawiciela, uosobienie państwa francuskiego. Tak tu traktujemy, bo tak chcemy, żeby nas traktowano, że rząd Prawa i Sprawiedliwości, czy prezydent Andrzej Duda jest reprezentantem wszystkich Polaków. Nam bardzo jest przykro, jeżeli mówi opozycja albo niektórzy przedstawiciele państw zachodnich, że tak jak Franz Timmermans, że on będzie bronił Polskę przed polskim rządem. No przecież to jest nie do pomyślenia. Nie, my do tego się nie posuwamy. My wspieramy państwo francuskie. Prezydent Macron jest uosobieniem państwa francuskiego. Został wybrany niewątpliwie w sposób legalny na całą kadencję i tak go będziemy cały czas traktować, bo chcemy, żeby też i nas tak traktowano.
A zaraz Jean-Claude Juncker mówi, że Francję trzeba traktować inaczej, jeśli chodzi o ten deficyt budżetowy, o którym pan wcześniej wspomniał. Ale wrócę jeszcze do tych protestów. To może być tak, że przez Europę przejdzie jakaś już teraz, no nie zima, ale wiosna ludów?
Jeśli mogę się odnieść do tej sytuacji, o której rozmawialiśmy z wyborem przewodniczącego Tuska. Gdyby państwa Unii Europejskiej wybrały na przewodniczącego Rady kogoś, kto jest w opozycji do rządu francuskiego, tak jak to było w wypadku Polski, my tego na pewno nie poprzemy. Na przykład lidera opozycji francuskiej, mówiąc, że właśnie państwo francuskie jest słabe albo że ta osoba będzie lepiej sprawować te funkcje. Tak jak to nastąpiło w naszym wypadku polskim. My tego nie, bo to jest chore. My traktujemy te władze francuskie jako przedstawicieli społeczeństwa francuskiego. Nawet jeżeli poparcie spada, to one mają legitymację uzyskaną w ostatnich wyborach. I tak chcemy, żebyśmy i my byli traktowani.
Wrócę do Europy i tej wiosny ludów, która może się przetoczyć, sam nie wiem, czy może, ale niektórzy mówią, że może. Boi się pan tego procesu?
Może pan rozwinąć, co pan ma na myśli, panie redaktorze,
Mówię o protestach, które są widoczne bardzo, tak, we Francji, ale były też obecne i w Holandii, były też i w Brukseli, więc widać wyraźnie, że coś się dzieje.
Mi się wydaje, że to jest pewien element procesu demokratycznego. Jeżeli są protesty, to jeszcze nic złego, tak jak w Polsce są protesty.
No dość brutalne.
No tutaj trzeba, według mnie to może pewne źródło zaniepokojenia z tego wynikać, bo organizacje pozarządowe, takie jak i Amnesty International, zwracają uwagę na stosowanie środków przymusu nieproporcjonalnych do zdarzeń. I to na pewno niepokoi. Ale jak powiedziałem, zostawmy państwom suwerennym. Francja jest państwem demokratycznym. Inne państwa Unii Europejskiej z Zachodu też są to państwami demokratycznymi. Obserwujmy, raczej dajmy szansę, żeby Francja sama rozwiązała te problemy.
Czyli pozwolić innym. Panie ministrze, w środę przyjeżdża do Polski Matteo Salvini, ważny polityk włoski, wicepremier. Pan się z nim też spotka, czy tylko prezes Jarosław Kaczyński będzie z nim rozmawiał?
Nie jest. Ja mam bardzo dobre kontakty z ministrem spraw zagranicznych. Rozmawiamy często na forum Rady. Rozmawiamy na temat też wznowienia konsultacji międzyrządowych. Prezes Jarosław Kaczyński reprezentuje polską partię i w tym kontekście to spotkanie jest uzasadnione i potrzebne. Trzeba omówić kwestie związane z wyborami do Parlamentu Europejskiego. Też omówić stan relacji. To spotkanie na najwyższym szczeblu. Jeżeli prezes Jarosław Kaczyński przyjmuje polityka, to też świadczy o pewnych specjalnych relacjach. Więc tak my to postrzegamy.
A prawdą jest to, co wczoraj podaje wiadomości, że przyjeżdża Salvini po to, żeby budować taki wielki blok konserwatywny, także do którego właśnie miałby wejść PiS.
Myślę, że tutaj na pewno są pewne dyskusje na temat właśnie pewnej możliwości pewnych sojuszów. Też po wyborach można to też określić tymi słowami, jak pan powiedział. Oczywiście tu raczej chodzi o wymienienie opinii na temat możliwych właśnie działań wspólnie po wyborach, bo rzeczywiście wybory są, termin jest określony do parlamentu to już kilka miesięcy. Potem będą tworzone władze Unii Europejskiej i ta rozmowa jest potrzebna. Tylko tak świadczy sobie o tym, że Polska jest tutaj w procesie konsultacji brana bardzo poważnie pod uwagę.
Z kim mielibyśmy taki blok tworzyć? Bo pewnie jeśli byłaby to partia Orbana, to nie wywołałoby to tak wielkich kontrowersji jak, nie wiem, czy AfD, czy Front Narodowy z Francji, to pewnie tutaj PiS byłby na celowniku opozycji jak nic.
To jest działalność parlamentarna i działalność polityczna, która leży poza przedmiotem zainteresowania MSZ-u. My się zajmujemy kontaktami z ministrami spraw zagranicznych i ja nie chciałbym tego komentować. Na przykład ja się kontaktuję z Heiko Maasem, ministrem spraw zagranicznych, który jest z socjaldemokracji, a nie z CDU. I raczej między państwami. Dlatego chciałbym tutaj pozostawić te kwestie właściwym instytucjom. Prezesowi Jarosławowi Kaczyńskiemu, partii, bo to są partie, będą o tym decydować i to jest właściwy porządek rzeczy.
To jakie dziś, panie ministrze, są cele naszej polityki zagranicznej, jeśli chodzi o tę politykę transatlantycką?
No, umocnienie stosunków transatlantyckich to jest bardzo ważna dyskusja, bo widzimy pewne zawahanie po stronie państw europejskich. Mówi się o takiej autonomii europejskiej, o rozdźwięku między Stanami Zjednoczonymi a Europą. To jest też na tle sporów handlowych, na tle innej wizji polityki zagranicznej wobec Bliskiego Wschodu, czy Iranu na przykład, JCPOA, to jest takie porozumienie nuklearne. Nam zależy na tym z kolei, żeby te stosunki transatlantyckie były mocne, bo dla nas Stany Zjednoczone stanowią podstawę naszego bezpieczeństwa i rozwoju, więc tutaj jest bardzo ważne utrzymanie zainteresowania Stanów Zjednoczonych tym, co się dzieje w Europie Środkowej.
Europy, o naszą wspólnotę europejską. Jak pan widzi tutaj naszą przyszłość, nasze miejsce? Bo tak jeszcze wrócę do tego bloku konserwatywnego, czy takie, no siłą rzeczy przeciwstawianie się głównym liderom, czy może tak w cudzysłowie Brukseli w ten sposób będzie korzystne dla nas w roku, gdzie będzie dyskutowany przyszły budżet europejski.
No nie oceniam korzyści w kategoriach tutaj korzyści wyborczych na przykład, tak co sugeruje pan redaktor. Natomiast jeśli chodzi o Unię Europejską, my widzimy pewne zagrożenia i tym zagrożeniem jest brak reform. Na przykład mówiliśmy o Francji. Łamanie prawa poprzez przekraczanie deficytu budżetowego. Jest to bardzo niekorzystna sytuacja, czyli Francja tutaj jest pewnym obciążeniem, to co powtarzam i powtarzałem. Natomiast nam chodzi o to, że mamy pewną wizję Unii Europejskiej. To jest wizja oparta ta na zdrowych podstawach gospodarczych, gdzie są te cztery swobody przepływów i konkurencyjność właśnie tą podstawą gospodarczą. Jest to silna Unia Europejska z rosnącym wpływem i tej wizji musimy bronić, bo jest zagrożenie dla tej wizji ze strony niektórych państw. Bowiem przecież mówimy przekraczanie deficytu budżetowego, a dalej to prowadzi do działań protekcjonistycznych, eliminowania, ochrony rynku francuskiego poprzez dyrektywę o pracownikach delegowanych, czy ograniczenie swobody świadczenia usług przez polskich kierowców ciężarówek. Proszę, to jest wszystko, ma pewne konsekwencje, czyli w ramach Unii Europejskiej my bronimy integracji europejskiej, roli Unii Europejskiej i tej naszej wizji zdrowej Unii Europejskiej, niepodzielonej na wiele prędkości.
Premier mówi o Polsce jako bijącym sercu Europy. Opozycja mówi o polexicie, czyli wycofywaniu przez dzisiejszy rząd Polski ze struktur Unii Europejskiej. Czy takie bardzo jasne, klarowne przeciwstawianie się tym głównym państwom Unii Europejskiej, albo przynajmniej takie staranie się, żeby Polska była większym podmiotem na tej arenie, nie doprowadzi siłą rzeczy za jakiś czas do takiego procesu, który być może właśnie sprawi, że Polska będzie, ale jednak nie w jądrze, a na obrzeżach.
Ale my się nie przeciwstawiamy głównym państwom. My właśnie prezentujemy wizję, która jest dobra dla całej Europy i także dla tych dużych państw, że to ma być ta Europa oparta o te zasady demokratyczne, konkurencyjna i to jest w zasadzie akceptowane. Natomiast polexit to jest instrument polityczny do deprecjonowania działań władz w Polsce przez opozycję. No jesteśmy w procesie wyborczym, opozycja ma prawo mówić różne rzeczy, natomiast my rzeczywiście jesteśmy tym bijącym sercem Europy w tym sensie, że jesteśmy państwem jednym z tych, który się najszybciej rozwija, ma największy wzrost, w związku z tym, że tak powiem, przyczynia się do siły całej Unii Europejskiej, które jest zreformowane, dynamiczne, gdzie społeczeństwo jest bardzo proeuropejskie, chyba najbardziej proeuropejskie. Badania Komisji Europejskiej to wskazują. Czyli my jesteśmy, gdzie nie ma tej opozycji antyunijnej, eurosceptycznej w Polsce, w Sejmie przynajmniej, jeżeli to gdzieś na zupełnych marginesach. Czyli my jesteśmy tym bardzo pozytywnym przykładem, tym, co może tą Unię Europejską, tak powiem, uratować nawet, albo jesteśmy tym dobrym przykładem do naśladowania. To jest doceniane. Oczywiście nam zazdroszczą tego wielu działaczy, że my właśnie nie mamy tej opozycji antyunijnej. Nawet Platforma, która nas krytykuje, ona też jest prounijna.
Platforma mówi, że poseł Andruszkiewicz, który teraz jest wiceministrem, jest właśnie tym koniem trojańskim, który wprowadzi do rządu tych, którzy będą się przeciwstawiali Unii Europejskiej.
Mi się wydaje, że wiceminister do spraw cyfryzacji to nie jest osoba, która decyduje o kierunkach polityki zagranicznej, aczkolwiek też tutaj nie można nic zarzucić panu posłowi, ministrowi, jeśli chodzi o jego poglądy. One się mieszczą w tym spektrum prezentowanym.
Te sprzed kilku lat pewnie były mniej proeuropejskie. Panie ministrze, to będzie ważny rok dla Unii Europejskiej, bo i wybory do Parlamentu Europejskiego i nowa Komisja Europejska. Spodziewa się pan tutaj dużych zmian, takich rewolucyjnych, które wywrócą do góry nogami wspólnotę?
No potrzebne są zmiany, bo ta wspólnota źle funkcjonuje. Musimy mieć takie władze, które mają poczucie, że mają poparcie społeczne. Jeśli chodzi o Polskę, to na pewno władze mają poparcie społeczne, natomiast i ten nurt proeuropejski, natomiast w wielu państwach Europy Zachodniej rośnie poparcie dla tych partii antyunijnych, eurosceptycznych. Zobaczymy, jak się zakończą wybory i zobaczymy, jak te władze będą dalej funkcjonować, ale my chcemy w związku z tym tę legitymację demokratyczną oprzeć w większym stopniu na parlamentach też, czyli na tym procesie wyborczym. Bo nie może być Unia prowadzić działań, które nie mają akceptacji, bo wówczas jest ten rozdźwięk i mamy sytuację jak we Francji na przykład.
Wyobraża pan sobie, panie ministrze, zakończenie sporu jeszcze z tą Komisją Europejską, z tą starą, gdzie jest i Franz Timmermans, i Jean-Claude Juncker?
Zobaczymy. Rozumiem, że pan redaktor tu myśli o artykule 7. Tak. Ten artykuł dla nas
potem
jest...
Potem też spór z Trybunałem Sprawiedliwości też chyba się nie skończy tak szybko, jak się miał skończyć.
Raczej tutaj spory, jeśli chodzi o właśnie artykuł 7, to my jesteśmy zadowoleni ze stanu rzeczy w tym sensie, że przecież ten artykuł miał doprowadzić do ukarania Polski. Widać, że Komisja Europejska przegrała w tym sensie, że nie jest w stanie zebrać wymaganej większości państw określonej w tym artykule, żeby prowadzić działania zmierzające do pouczania, ukarania Polski. Jedyne co może, to może żądać wyjaśnień, tak zwanego wysłuchania, ale to przecież nie było istotą tego artykułu. Jesteśmy gotowi cały czas wyjaśnienia składać. Natomiast jeśli chodzi o Trybunał Sprawiedliwości. Tutaj oczywiście państwa dyskutują, ale do czasu orzeczenia. Jeżeli jest orzeczenie, to ono powinno być realizowane i tak do tego podchodzimy. Oczywiście nasze stanowiska będziemy prezentować. Uważamy, że mamy prawo reformować system, że mamy prawo też zrównać wiek emerytalny dla sędziów i ci w Sądzie Najwyższym powinni mieć taki sam wiek jak wszyscy inni sędziowie. Natomiast orzeczenie jest inne, wówczas musimy je zastosować. Czasami tak jest, że może być niesprawiedliwe orzeczenie jakiegoś sądu, wówczas trzeba się zastosować do niego, bo tak to wygląda, ale będziemy dochodzić swoich praw i przekonywać do naszych racji.
To jeszcze jedno krótkie pytanie, użyję mocnego sformułowania. Czy Komisja Europejska może wbić nóż w plecy temu rządowi w sprawach tej ustawy dotyczącej akcyzy na energię elektryczną i sprawić, że jednak te ceny pójdą w górę?
Zobaczymy, jaka będzie decyzja. Jesteśmy na stanowisku, że prawo europejskie w tym wypadku jest przestrzegane. Natomiast jest pewna taka druga myśl w tym pytaniu pana redaktora, że rzeczywiście ciągle widzimy, że instytucje europejskie cały czas starają się zaszkodzić polskiemu rządowi. To jest prawda. No na przykład ogłoszono tuż przed wyborami decyzję Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i tak dalej. Te wszystkie działania są tak zrobione, żeby jak najbardziej zaszkodzić polskim władzom. To jest zastanawiające.
A nie jest to po prostu taka zwykła procedura, którą trzeba przejść? No, trzeba sprawdzić, czy ta ustawa jest rzeczywiście dopuszczalna w unijnym prawie.
Ja powiedziałem ogólne tutaj bardziej sformułowanie dotyczące i zasad, i terminów, i sposobu argumentacji. To są osoby, które są przecież politykami, mówię o Unii Europejskiej, na przykład Franz Timmermans. Natomiast to trzeba powiedzieć, jest to instrument realizacji. No pan redaktor sam zwrócił uwagę, komisarz Moskowiczy, jeśli chodzi o łamanie prawa przez Francję dotyczące deficytu, mówi, że jest wszystko okej. Natomiast jeśli chodzi o Polskę, to już nie jest okej.
Czyli w tej kwestii jest pan dobrej myśli?
Zobaczymy.
Jacek Czaputowicz, minister spraw zagranicznych. Dziękuję panie ministrze. Musimy kończyć, bo zbliża się 9. Życzymy zdrowia premierowi, dobrego dnia słuchaczom i dobrego zdrowia też i dla nas. I dobrego dnia dla wszystkich.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.